Cytat z ksiąg miejskich. Wbrew prawom natury dzieci i rodzice uciekali od siebie, bali się jedni drugich. Wszędzie żałoba, wszędzie śmierć, tak dalece, że całe miasto zdawało się być nie siedzibą żywych, lecz cmentarzyskiem zmarłych.
Patrycja Serafin, Lubelska Trasa Podziemna, Ośrodek Brama Grodzka, Teatr NN.
Epidemie wybuchały dawniej bardzo często. Naliczyłam od XVI wieku, kiedy mamy pierwszą potwierdzoną zarazę, udokumentowaną w Lublinie, do końca XVIII wieku ponad 20, choć być może było ich nawet więcej. Jeżeli chodzi o pierwszą zarazę, która została udokumentowana w Lublinie, to był rok 1543. Wiemy o niej z przywileju królewskiego, bo wówczas odwołano jarmark, który miał się odbyć na dzień świętego Szymona i Judy Tadeusza, czyli 28 października 1543 roku. Ten jarmark został odwołany w związku z obawą moru, co daje nam taką informację, że ta zaraza gdzieś prawdopodobnie już grasowała wtedy w Lublinie. Ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, że wybuchała zaraza, kiedy na przykład do miasta docierały wiadomości, informacje. Goniec z innego ośrodka miejskiego przybywał tutaj do Lublina z taką właśnie informacją, że gdzieś jest zaraza, że ludzie umierają. I wówczas władze miasta czuły się powiadomione i mogły już odpowiednio reagować. A pierwszą taką reakcją na wybuch zarazy była najczęściej po prostu ucieczka władz miejskich. Ucieczka Rady Miejskiej była uznawana w tamtych czasach za sprawę całkowicie normalną, gdyż takie były zalecenia medyków zgodnie z zasadą: wyjedź niebawem, uchodź daleko, wracaj nierychło. W żaden sposób nikogo to nie bulwersowało, że władze miasta wyjeżdżały.
Andrzej Onociński, Lubelska Trasa Podziemna, Ośrodek Brama Grodzka, Teatr NN. Jakkolwiek wydaje się to być nieodpowiedzialne, to ludzie starali się drastyczne środki, takie jak zamykanie miasta, odłożyć w czasie jak najdalej. Zdarzały się przypadki tuszowania, na przykład wieści o tym, że ktoś zmarł na zarazę morową. Taka osoba była chowana normalnie. Przyczynę śmierci podawano inną. Władze miejskie także starały się drastyczne metody w czasie jak najbardziej oddalać. Kiedy przychodził ten goniec z wiadomością, na przykład, że w Krakowie czy we Lwowie powietrze morowe zagościło, to często wysyłano gońca zwrotnego, aby potwierdził, że naprawdę choroba morowa występuje i naprawdę trzeba podjąć już radykalne metody. Najczęściej, kiedy wprowadzono zamknięcie miasta, okazywało się, że było ono zbyt późno.
Cytat z ksiąg miejskich. Widzieliśmy, jak podczas napadu tej choroby biły pulsy. W oczach malowało się przerażenie. Ciągłe nudności skręcały trzewia, a na członach nabrzmiewały sine krosty. Wielu wolało umrzeć niż chorować. Przenosili śmierć niektórzy nad tak okrutne życie.
Ale żeby nie zostawiać też miasta samego sobie, pogrążonego w całkowitym chaosie, wybierano tak zwane władze powietrzne. Wybierano burmistrza powietrznego. Taka osoba najczęściej rekrutowała się spośród patrycjuszy lub osób o dużej odwadze i autorytecie. I na czas trwania epidemii burmistrz powietrzny otrzymywał specjalne pełnomocnictwa do zarządzania miastem i majątkiem miejskim i dzięki temu po prostu mógł sobie dosyć sprawnie radzić tutaj w zarządzaniu miastem w czasie zarazy. On do pomocy dobierał sobie różne osoby, przede wszystkim szafarza powietrznego. To była taka osoba, która zajmowała się rozdzielaniem pieniędzy dla potrzebujących i biednych oraz żywności. Znamy nazwiska kilku burmistrzów i szafarzów powietrznych, na przykład Jan Gibel, który był burmistrzem powietrznym w 1572 roku. Wiemy, że pełnił tę funkcję na prośbę, jak zapisano w kronikach miejskich, znakomitego i sławetnego Walentego Sierpowskiego, doktora filozofii i medycyny, ówczesnego burmistrza. A generalnie poza czasem zarazy tenże Jan Gibel był rajcą miejskim i kupcem. Za jednego z najbardziej zasłużonych dla miasta burmistrzów powietrznych uchodzi Szczęsny Kwiatek, który pełnił tę funkcję od lipca 1592 do stycznia 1593 roku. On nie był z warstwy patrycjatu. Prawdopodobnie można przypuszczać, że była to osoba, która cieszyła się dużym zaufaniem władz miasta. Z jakiego powodu? Szczerze mówiąc, ja nie dotarłam do takich informacji, ale warto wiedzieć, że szafarz miejski zanotował, cytuję, wyjeżdżając przed powietrzem z rozkazania ich mość panów, dałem darowanym obyczajem panu Szczęsnemu Kwiatkowi, którego tu w mieście ich mość panowie rajce zostawili po odjeździe swoim z Lublina dla powietrza, dla rządu i opatrywania potrzeb miejskich florenów 22, groszy 22, denarów 9. To była duża suma jak na owe czasy. W czasie pełnienia swojej funkcji Szczęsny Kwiatek opiekował się zarażonymi i biednymi, rozdając im żywność, rozdzielał też jedzenie i pieniądze jako wynagrodzenie za pracę dla grabarzy, osób, które sprzątały miasto, osób, które pilnowały i pielęgnowały zapowietrzonych. W styczniu 1593 roku zaraza wygasła, a wtedy też legalne władze powróciły do Lublina i Szczęsny Kwiatek za swoje poświęcenie i zasługi otrzymał od rajców 19 złotych nagrody. W ten sposób to zanotowano. Za jego uczciwe posługi, które tu czynił w mieście Lublinie, sprawując rząd i gospodarstwo około rzeczy pospolitej czasu powietrza wielkiego.
Tu musimy wspomnieć się wyobraźnią. Niedużo możemy powiedzieć a propos tamtych czasów pod tym względem, że nijak one nie przystają do dzisiejszych. Dzisiaj idąc przez Stare Miasto w Lublinie widzimy elegancki bruk, zadbane budynki. Nawet mimo ostatniej pandemii koronawirusa po rozejrzeniu się widać ludzi, którzy przechadzają się. W dawnych czasach zupełnie inny obraz miasta. Ludzie po mieście poruszali się albo pieszo, albo konno bądź wozami, co oznacza, że ulice nie były ani czyste, ani schludne, ani pachnące. Teraz dodajmy do tego sytuację, w której ludzie stronią od wychodzenia na zewnątrz. Rynek, który z reguły tętnił życiem, będąc sercem miasta, jest opustoszały. Niektóre domy oznaczone namalowanymi krzyżami są zamknięte. Czasem przy takim domu stał strażnik, żeby pilnować, aby osoby z domu, w którym wykryto zarazę morową, nie uciekały. Nierzadko były takie próby. Próby ucieczki osób, co można w pewnym sensie zrozumieć. Osoba czująca się na zdrowiu zamknięta z kilkorgiem domowników umierających w męczarniach na przykład dżumę, niekoniecznie chciałaby zostawać w takim domu. Więc mamy zamknięte domy, mamy po bruku miejskim poruszające się wozy, wozy, do których znoszono zwłoki. One zatrzymywały się przy domach i proszono o wyrzucanie bądź wynoszenie zwłok, aby można było załadować się na wóz i później pochować, ale nie w ten sposób, w jaki chowano w czasie zwyczajnym. Bez dzwonów, bez mszy, tylko skrzypiący wóz, na którym zwłoki podróżowały do dołu, w którym nierzadko były chowane w sposób zbiorowy. Więc zupełnie inny obraz miasta.
Urszula Gulbińska-Konopa, Lubelska Trasa Podziemna, Ośrodek Bramagrodzka, Teatr NN. Różne postawy ludzie przybierali wobec epidemii, wobec tych klęsk, które na nich spadały. Jedną z postaw oczywiście było zwrócenie się ku wierze. Wzmożona religijność, wzmożone praktyki religijne, które można było zaobserwować i które na podstawie dokumentów źródłowych można odnaleźć, świadczą o tym, że wiele osób w stronę wiary się zwracało. Jest to też taki, no myślę, naturalny odruch. Odbywało się w czasie epidemii wiele procesji. Te procesje miały taki troszeczkę symboliczny wymiar, bo one miały tak naprawdę ochronić miasto przed epidemią, stworzyć taki niewidzialny mur poprzez przejście z Przednajświętszym Sakramentem, czy z relikwiami, chociażby tak jak było w przypadku Lublina, relikwiami Drzewa Krzyża Świętego z Kościoła Dominikanów i przejście się po ulicach tutaj Starego Miasta, miało stworzyć taki właśnie niewidzialny mur, który miał ochronić mieszkańców przed epidemią, przed zarazą, przed śmiercią, przed wszystkimi jej następstwami. W pierwszej fazie epidemii zawsze takie praktyki były bardzo wzmożone. Uczęszczało na nie bardzo wiele osób, tak bardzo wiele mieszkańców brało udział czy w procesjach, czy w nabożeństwach morowych. Kaznodzieje głosili kazania specjalnie przygotowane właśnie na czas moru. W pierwszej fazie epidemii był jakby taki bardzo intensywny zwrot właśnie ku uczestniczeniu w takich spotkaniach. Tak, wiedzieli, że trzeba się izolować i potem jakby narastająca wiedza o tym, że ta izolacja jest jakby już konieczna i to już jest taki moment, że należy jak najdalej uciekać od siebie, powodowała, że kościoły z kolei się wyludniały. Wtedy pojawiała się też taka potrzeba poszukiwania kogoś silniejszego, patronów, którzy mogli być orędownikami i do których można było zwrócić się właśnie w takim bardzo ciężkim położeniu. W Europie od XV wieku takim najbardziej znanym patronem był to święty Sebastian. Później święty Roch w XVI, czy nawet wcześniej jeszcze w XV wieku właściwie nie było miejsca i miasta, w którym nie byłoby ołtarza poświęconego świętemu Sebastianowi. W Lublinie, w kościele farnym też funkcjonował kult tego świętego. To byli dwaj tacy patroni, którzy właściwie zyskali popularność w całej Europie. Oczywiście rozwijały się kulty lokalne, tak jak tutaj w Lublinie, oczywiście do świętego Michała Archanioła, patrona miasta. Zadoszono do niego wotywy, tak, odprawiano nabożeństwa, msze, ale też chociażby święty Stanisław Kostka, który tutaj w Lublinie też zyskał sobie taką sławę obrońcy miasta. Jak donoszą źródła, miano do niego zanosić modły w czasie moru w 1630 roku i rzeczywiście zaraza miała ustać. Od tego czasu święty Stanisław Kostka stał się patronem miasta. W Archikatedrze Lubelskiej do dzisiaj widnieje przedstawienie, na którym święty Stanisław Kostka unosi się nad miastem, broniąc go. Postacią bardzo ważną, do której zanoszono modły, była oczywiście Najświętsza Maria Panna. W farze tak ołtarz jej poświęcony też objęty był takim kultem. Tak jak mówię, każde miasto miało swoich patronów, takich świętych orędowników, którzy pomagali mieszkańcom.
Miasto wyglądało jak obraz nędzy i rozpaczy. Wiele lat zarazy niszczyło miasto pod wieloma względami. Miasto z reguły zarabiało głównie na handlu. Zaraza zatrzymywała handel, co oczywiście sprawiało, że dopływ pieniądza urywał się dosyć gwałtownie. Ponadto zniszczenia były natury demograficznej. Ludzie umierali, zostawały puste domy, domy nieremontowane. Trzeba było później po zarazie porządkować sprawy materialne związane z ludźmi, którzy na przykład nie zostawili po sobie dziedziczenia, nie zostawili spadkobierców.
Jak wyglądało życie, kiedy epidemia już sięgała swojego apogeum? Trudno powiedzieć. Ja myślę, że przede wszystkim ogromny strach, ogromny niepokój, ale też tragiczne sytuacje, kiedy w jednym domu zgromadzona, zamknięta rodzina, umierali rodzice, umierały dzieci, sytuacje tragiczne i właściwie mi się wydaje, że był to taki ogromny chaos przede wszystkim. Dopiero jak epidemia przechodziła, ustawała, tych przypadków było coraz mniej, kiedy był w ogóle czas na to, żeby się zastanowić i żeby jakoś tam się zorganizować mimo wszystko, dopiero przychodziły refleksje. Jeżeli chodzi o tą sferę religijności, wiary. To przekładało się też na przykład na testamenty, które były sporządzane w czasie epidemii, w czasie zaraz, bo wiele osób zapisywało część swoich majątków na cele religijne. Tutaj mamy dokumenty źródłowe mówią o sytuacji z 1629 roku, kiedy małżeństwo Ewa i Marcin Kucharzowie zapisują w farze dom, a innym kościołom i szpitalom lubelskim wszystkie swoje ruchomości. Oczywiście fundacje ołtarzy, kościołów, kapliczek w miejscach, gdzie na przykład były masowe pochówki.
Święty Boże, święty mocny, święty Panie śmiertelny, zmiłuj się nad nami.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny
wybaw nas, Panie.
Jeżeli chodzi o suplikację, to pierwsza zwrotka tej suplikacji, którą teraz śpiewamy bardzo często tak w kościołach w czasie epidemii dzisiejszej, jest to jeszcze tekst pochodzący ze starożytności. Natomiast pozostałe zwrotki powstały prawdopodobnie w czasie najazdów szwedzkich. Kiedy te klęski spadały na ludzi, mówi się o 40% umieralności wtedy w wyniku różnych katastrof. I stąd zwrotka, tak, od powietrza, głodu, ognia i wojny.
Pojawiali się szarlatani, którzy oferowali cudowne specyfiki, na pewno chroniące przed zarazą morową, oczywiście równie skuteczne jak woda z cukrem. Nazywali to na przykład balsamem przeciwmorowym, czy były powidełka przeciwdżumowe.
Nie posiadamy informacji o tym, aby było znane nazwisko zatrudnianego w mieście medyka w czasach zarazy. Wiemy, że z pewnością miasto zatrudniało balwierza zwanego również Cyrulikiem, gdyż zachowała się o tym krótka wzmianka w księdze wydatków miejskich. Takiemu właśnie Cyrulikowi miasto wypłaciło kilka złotych, aby kupił sobie buty. I było napisane, że to jest dla Cyrulika, który chodził koło zapowietrzonych, więc wiemy, że opiekował się zapowietrzonymi, choć trzeba przyznać, że stosowane w tamtych czasach metody były dosyć prymitywne. Polegały głównie na doglądaniu chorych, którzy byli na przykład zgromadzeni w izolatoriach morowych. Czasem zdarzało się, że takie osoby trzymano w szpitalach. Na pewno takim izolatorium morowym w szpitalu Świętego Ducha oraz szpitalu Świętego Łazarza na Podwalu. Tak więc takim osobom dostarczano żywność oraz piwo, które w tamtych czasach było generalnie bardzo popularne i uważano je właśnie za lekarstwo, na wzmocnienie.
Dżuma to jest bakteria Yersinia pestis. Są bakterie, na które odporność poszczepienna utrzymuje się czasowo. Dlatego na przykład jeżeli ktoś planuje wybierać się w ciepłe kraje, powinien rozważyć pakiet szczepień na choroby tropikalne na przykład, ale część z tych chorób odporność 3 do 6 miesięcy się utrzymuje, później słabnie. W zasadzie może wrócić, aczkolwiek teraz mamy antybiotyki. Jako że mamy antybiotyki, nasze możliwości zwalczania dżumy są zupełnie inne. Dżuma to nie jest tak, że w ogóle nie występuje. Występuje. Można ją spotkać w części Stanów Zjednoczonych, Ameryce Południowej, na przykład Ameryce Środkowej. Chyba w Meksyku też się zdarzają przypadki dżumy dymieniczej. Przy czym dżuma ma swoje postaci. To też jest dosyć istotne z tego względu, że postać dżumy poniekąd wpływa na to, jak jest zaraźliwa i jakie szanse ma osoba chora na wzdrowienie. Dlatego, że podstawową postacią, o której najczęściej się mówi, to jest dżuma dymienicza, czyli taka, w której węzły chłonne są nabrzmiałe, czernieją, są nazywane tak zwanymi dymienicami, ale bakteria dżumy może także zainfekować tkankę płucną. Wtedy mamy do czynienia z dżumą płucną, która może być zaraźliwa na przykład przez kaszel. To zwiększa zdecydowanie możliwość rozszerzania się choroby. Najgorsza zaś odmiana dżumy to tak zwana dżuma posocznicowa. Rodzaj dżumy, w którym dochodzi do ogólnego zakażenia całego ciała i o ile w dwóch poprzednich do śmierci pacjenta dochodziło, no trzeba było dni, tygodni, o tyle w wypadku dżumy posocznicowej to tak naprawdę godziny robią znaczenie.
Mamy informacje o osobach, które umarły w czasie epidemii dżumy, jak na przykład Marcin Lemka, który był w 1625 roku szafarzem powietrznym. Z wykształcenia był doktorem medycyny, a poza czasem zarazy pełnił funkcję rajcy miejskiego i praktykował jako lekarz. Niestety zaraził się dżumą i w roku 1625 umarł. Mamy także informację, że czasem jednak śmierć dotykała legalne władze miejskie. Natrafiłam na taką informację przy okazji burmistrza powietrznego Andrzeja Orłowicza, który w połowie XVII wieku pełnił tę funkcję. On był w ogóle z zawodu złotnikiem, ale objął funkcję burmistrza powietrznego, gdy w 1652 roku podczas zarazy morowej zmarli legalni burmistrzowie, czyli Wojciech Lewicki i Jan Ekier oraz zastępca wójta Mikołaj Szwajko i ławnicy Wojciech Samborski, Daniel Michel i Adam Bargiel, a pozostali przy życiu członkowie magistratu po prostu dali nogę, tak, uciekli z miasta.
Zarazy były tylko jednym z poważnych problemów, które Lublin dotykały. Przez Lublin przetaczały się zarazy, ale także mieliśmy do czynienia z obcymi wojskami, pożarami, więc prawie że zawsze coś się działo. Oczywiście są to różnej skali wydarzenia, bo powiedzmy pożar z 1575 roku, który w zasadzie w całości pochłonął miasto, trudno porównać do pożaru, w którym spłonęło kilka kamienic. Być może gdyby problemem były same epidemie, Lublin byłby w stanie efektywnie się podźwignąć. Niestety złożenie się pożarów, epidemii i wojen sprawiało, że Lublin upadał. Trzeba liczyć, że wiek XVII to już wiek upadku miasta.
Kiedy wybuchała w mieście zaraza, to miasto w pewnym momencie najczęściej jednak zamykano, na straży stawiano strażników.
Określano ich cepakami ze względu na dzierżoną przez nich broń, czyli okute żelazem cepy.
I właśnie to powodowało, że po jakimś czasie w Lublinie pojawiał się głód, bo nie było zaopatrzenia, więc nie było także żywności. Na pomoc dosyć często przychodziły osoby zamożne, właściciele na przykład podlubelskich dworów. Mamy takie informacje o tym, że dostarczali oni na przykład wozy z żywnością, warzywami, mięsem. Przyjeżdżano tym na rynek i tę żywność po prostu rozdawano tym, którzy tego potrzebowali. Mamy takie wzmianki o tym, jak Bartosz Held, który był szafarzem powietrznym i jego pomocnik, rozdawali na przykład taką właśnie żywność, a wówczas na rynku miało być aż 280 osób, które potrzebowały tej pomocy. No, klęski szły jedna za drugą. Niestety były pożary, był głód, były zarazy, były wojny, czasem także powodzie. Tak więc ludzie byli bezbronni wobec tego wszystkiego i głód także panował straszny. I mamy takie zapiski w księgach miejskich, że ludzie szukali korzonków na polach.
W widzieliśmy nieraz mieszkańców tego miasta zdążających w pola po pokarm. Jeśli kto zebrał trochę suchych korzonków zdatnych do jedzenia, ten już sądził, że dobrze mu się dzieje. A jeśli kto zdołał przez usilne starania zdobyć kawał suchego, spleśniałego nawet chleba, temu się zdawało, że będzie miał wspaniałą ucztę. Kto zaś nie spożywał chociażby tak podłego i odrażającego pokarmu, ten upadał na siłach, mdlał, dusił się. Wszystko się przedstawiało w takim właśnie niedostatku, w takich kształtach i barwach. A nie jest to obraz zmyślony lub fałszywy, lecz żywy, prawdziwy mur i nędza.
Trzeba mówić także, że miało to duży wpływ na to, w jakim tempie miasto mogło powrócić do sprawności. Na przykład siostry Brygidki po jednej z zaraz bardzo ubolewały nad tym, że wymarli chłopi, którzy uprawiali dla nich pola, przez co wpływ gotówki z posiadanej ziemi drastycznie spadał. Podobnie było w kwestii handlu. Tak naprawdę zanim miasto zostało uznane za bezpieczne od zarazy, mijał pewien czas, kiedy zostało uznane za bezpieczne, ludzie ciągle obawiali się, że zaraza może powrócić. A to dlatego, że z reguły zaraza przychodziła z zewnątrz.
Jeżeli chodzi o opisy dżumy, która była taką chyba największą zmorą właśnie ówczesnych czasów, to tutaj Sebastian Petrycy podaje szczegółowe informacje, tak jak my teraz, tak, mamy wszędzie podane odnośnie koronawirusa, na co musimy zwracać uwagę. Taki Sebastian Petrycy pisał o tym, że tak, gdy zaraz z przodku chory, ma gorączkę wielką podczas, ale tak, że nie będzie tej gorączki, której ani chory czuje, ani medyk postrzeże, ale będą wśród morówki, potem gorączka. Drugi punkt, głowy bolenie ciężkie. Trzeci, suchość ust i pragnienie picia. Czwarty, ciężkie oddychanie. Piąte, skłonność do wracania i brzydkości na żołądku. Szóste, pojrzenie ponure i rozmaite. I tak dalej, i tak dalej. Także dokładne informacje o tym, na co zwracać uwagę i kiedy trzeba już podejmować jakieś środki zaradcze. Nam, no dzisiaj jesteśmy na kwarantannie często, gdzieś tam siedzimy w domach, ale no, mam wrażenie, że nie jest to taki stres, jaki panował wtedy i dla nas jest to oczywiście też szok, tak, że historia nagle dała o sobie znać, ale nie ma co porównywać, tamte sytuacje były katastroficzne wręcz i tak jak te klęski spadały na ludzi, to były takie sytuacje, z których człowiek nie potrafił się często podnieść.
Wierzono, że choroba rozprzestrzenia się przez powietrze. Oczywiście, co psuje, cytując powietrze, no to tu już pomysły były bardzo różne. Niektórzy uważali, że na przykład wyziewy bagienne mogą zepsuć powietrze. Inni, że przelatująca kometa może wzbudzić wapory bądź miazmaty, które psują powietrze i wywołują chorobę morową. Stąd też, jako że wierzono, że przenosi się ona przez powietrze, no w dawnych czasach nie wiedziano o istnieniu bakterii czy wirusów, stąd też nie można było prawdziwej przyczyny odnaleźć. Właśnie mówiono o morowym powietrzu, w skrócie powietrze. No i było wiadomo, że chodzi właśnie o zarazę morową.
Podczas epidemii chorób zakaźnych oczywiście ludzie szukali kozłów ofiarnych. O celowe rozprzestrzenianie moru oskarżano cudzoziemców, osoby z mniejszości etnicznych, takich jak Cyganie, Żydzi, Tatarzy, osoby z pewnych grup zawodowych, jak na przykład grabarze morowi byli bardzo często oskarżani o rozprzestrzenianie moru. Takim najbardziej jaskrawym przykładem może być proces, do którego doszło w Lublinie w roku 1711. Sądzono trzech grabarzy morowych. Był to Stanisław Kromczak, Jakub Szumilas i Marcin Morawski. Postawiono zarzut, że celowo ten mur w Lublinie rozprzestrzeniali. A konkretnie chodziło o to, że mieli ci grabarze morowi z wnętrzności osób chorych na dżumę sporządzać specjalną maść, którą smarowali drzwi domów. Ponieważ jak miał zeznać na torturach jeden z grabarzy morowych, jeżeli ludzie nie będą umierać, to my nie będziemy mieli co jeść. W marcu 1711 roku, mniej więcej po miesiącu procesu, tortur, przesłuchań, zostali oni straceni, obcięto im ręce, a następnie głowę i te członki zostały wywieszone przy wjeździe do miasta. W 2005 roku, kiedy prowadzono prace polegające na wytrasowaniu ulicy Wyżynnej, znaleziono przez przypadek pochówek. Oddano szkielety wówczas znalezione, szczątki do analizy i specjaliści powiedzieli, że prawdopodobnie są to osoby, które zmarły podczas epidemii dżumy. Tutaj podawano dwie daty, albo rok 1625, albo rok 1629. To były te lata, w których rzeczywiście dosyć groźna epidemia panowała w Lublinie. Co mógł robić taki grób zbiorowy daleko od centrum miasta? Kiedy wybuchała epidemia, to zamykano domy, ale później w miarę wzrostu liczby chorych tworzono także prowizoryczne izolatoria morowe, które były najczęściej drewnianymi szopami położonymi już poza miastem. Wiemy, że takie szopy znajdowały się na Czwartku, na Żmigrodzie, ale także i na Rurach, czyli to jest ten teren chociażby dzisiejszych Czubów.
Jeżeli chodzi o naszą sytuację dzisiejszą, a tą z XVI-XVII wieku, my mamy dużo więcej środków. Szybciej jesteśmy w stanie się poinformować o różnych sytuacjach, przedsięwziąć pewne środki ostrożności, no już nie mówiąc o higienie i o środkach tak jakichś tutaj zaradczych. Natomiast mechanizmy takiej naturalnej obrony człowieka, mam wrażenie, że są takie same. Nie dopuszczamy do siebie myśli, później się izolujemy, potem wpadamy w panikę, potem tak jak teraz, po tych 2 miesiącach już epidemii tutaj na naszym terenie, mam wrażenie, że troszeczkę się z nią już oswoiliśmy. I wracamy do rzeczywistości, do swoich codziennych obowiązków, bo życie musi się toczyć dalej i tak myślę, że też było kiedyś.
Czasem one trwały po kilka lat. Mamy zarazy, które trwały rok, to były wtedy lekkie, byśmy powiedzieli, zarazy, ale były takie zarazy, które trwały i nawet 8 lat. Taka wydarzyła się pomiędzy 1588 a 1595 rokiem.
Cytat z ksiąg miejskich. Już kończę, obawiam się bowiem, aby przez odnawianie w pamięci tak strasznych ran nie rozjątrzyć zła. Resztę celowo i świadomie pomijam. Abym jako narrator i świadek był w porządku i abym nierozważny nie był posądzany o przesadę w opowiadaniu.